Jak się tworzy nowe języki?
Przede wszystkim, jeżeli ma to być język, którym posługują się jacyś konkretni bohaterowie, jakaś rasa, jakiś dziwny gatunek, to no, trzeba jak najwięcej mieć wiedzy na temat tych istot, żeby ten język pasował do nich. Powiedzmy, miałem wyzwanie, ponieważ zostałem poproszony o stworzenie języka dla mutantów. To jest film W lesie dziś nie zaśnie nigdy 2. Bardzo mi się ten film podoba i w ogóle sam pomysł takiego polskiego slashera, czyli rodzaju horroru, który ma jednak podłoże takie też humorystyczne, ale bardzo fachowo zrobiony, z najlepszymi chyba w polskim kinie do tej pory efektami specjalnymi naprawdę. Przy tworzeniu filmu jednak jest też ta doza takiej tajemnicy. Nie można wszystkiego ujawniać i zawsze jest ryzyko, że jak się przekaże obrazy, fragmenty filmu, scenariusza zbyt dużo, to to może gdzieś wypłynąć. Nie? Są oczywiście klauzule różnego rodzaju, ale też no, każdemu się można do komputera włamać. Nie? Więc jeżeli ktoś robi bardzo drogi film, no to musi bardzo dbać o to, żeby to było utrzymane w dużej tajemnicy. Więc ja miałem rozmowę na przykład przy tym filmie bardzo fajną z twórcami filmu, scenarzystami. Mieliśmy spotkanie online. I oni opowiadali mi, jak sobie to wyobrażają. Ja zbierałem sobie tą wiedzę i właśnie ja po prostu potrzebuję wieczornej takiej atmosfery. Gaszę światło, siadam na moim fotelu, na którym dużo rzeczy tam właśnie tworzę, kreuję. Zamykam oczy i wyobrażam sobie te postaci. Mam ten, powiedzmy, pierwsze zdania, które mam w scenariuszu i wypowiadam je po prostu zgodnie ze swoją wyobraźnią, jak ten stwór, on nagle się do ciebie odzywa, jakim brzmieniem tego głosu, jaki głosek używa, spisuję to i następnie robię sobie analizę, rozbijam to zdanie na te części gramatyczne. No dobra, to będzie w takim razie czasownik. Ma jakąś specyficzną końcóweczkę, więc tu już mam fajną podstawę z mojej wyobraźni, jak będzie się ta gramatyka rozbudowywała. No i potem zaczynam tworzyć słownik, zaczynam tworzyć opis gramatyczny, ponieważ zajmowałem się od dzieciństwa tymi językami Tolkiena, więc wiem też, jak on kreował języki Sindarin, język Quenya, język Telerin, język Valarów, język, powiedzmy, Adunaik, czyli język Numenoru. I wiem, jak wygląda po prostu gramatyka języka, jakie są różne w obrębie indoeuropejskich języków, poza indoeuropejskich, ciekawe różne strategie wypowiadania się przez ludzi. No to wszystko myśmy stworzyli, prawda? Bo język jest kreacją człowieka i to jest kreacja, która tak naprawdę można śledzić. Komputery być może kiedyś nam pozwolą jeszcze bardziej to prześledzić, jak z danego prajęzyka, ale jeszcze wcześniejszego na przykład niż język indoeuropejski, praindoeuropejski, tylko na przykład jakiegoś nostratyckiego, jak powstawały grupy semicka, grupa właśnie praindoeuropejska, inne grupy językowe. No więc tu robię taki rozbiór i na początku jestem bardzo wolnym człowiekiem, ponieważ ja kolejne zdanie to wymyślam po prostu sobie, żeby już współbrzmiało z tym, ale mam jeszcze bardzo duży zasób, że tak powiem, swojej własnej wolności. I o, to będzie dobra, to będzie słowo, które oznacza na przykład iść. To będzie oznaczało mogę. Natomiast jak już kończy się ta praca, jak już jest się pod koniec scenariusza, to w zasadzie już nic człowiek nie wymyśla. Wszystko już ma napisane, ponieważ te jednak konstrukcje zdaniowe, różne słowa się powtarzają. Więc ja po prostu muszę wtedy być bardzo ściśle wierny gramatyce, którą wymyśliłem. I ostatnie zdania to już właściwie ze słownika i z tej gramatyki tworzy się po prostu te zdanie. Czyli na początku jest najfajniejszy moment, kiedy człowiek zupełnie, całkowicie sobie to próbuje wyobrazić, jak to będzie brzmiało. A potem najlepszy moment dla twórcy języka to jest ten moment, gdy ja oczywiście nagrywam pliki dźwiękowe, ale aktorzy to potem interpretują po swojemu. Jak ja zobaczyłem właśnie, jak Julia Wieniawa, jak jej partner filmowy, w tym języku rozmawiają ze sobą, to byłem po prostu zaskoczony, jak to fajnie wyszło, ale to jest dzieło aktorów. Jak miałem okazję spotkać się właśnie z Julią, to mówiła do mnie w tym języku. To podziwiam właśnie w tym filmie. To jest no, film na Netflixie, horror. Można go zignorować. Ktoś powie, nie muszę go oglądać, bo można żyć bez tego filmu, oczywiście. Ale jeżeli ktoś by chciał zobaczyć pierwszą właściwie w polskiej kinematografii próbę stworzenia odrębnego języka, którym aktorzy po prostu grają połowę filmu praktycznie, to się nawet w anglosaskich filmach nie zdarza, to warto to zobaczyć. Jak oni to interpretują, jak to wygląda właśnie w połączeniu z dobrą bardzo grą aktorów. A było tak, że aktorzy pierwotnie, bo już nie chciano im utrudniać życia, to mieli po prostu nagrać sceny po polsku, a potem w studio mieli przeczytać je w tym języku i to było, miało być nałożone. I właśnie Julia mówi, ale to by było nieprofesjonalne. Ja chcę się nauczyć tych dialogów. I oni się uczyli tych dialogów w tym języku. Dzięki temu to wyszło tak bardzo naturalnie. Teraz nie mogę zdradzać a propos kolejnego języka, który stworzyłem. Też dosyć sporo będzie fajnych fraz w filmie, który ukaże się też za jakiś czas w polskich kinach, będzie można go obejrzeć, no to tam też będzie właśnie język, który powstawał w podobny sposób. Tylko inny zupełnie, zupełnie inny język, o innym charakterze i inne postaci. Ja mam jakąś taką zdolność, nie wiem, związaną z całą moją osobowością, takiej pewnej adaptacji. Ja się po prostu bardzo dobrze czuję i wśród ludzi pracujących fizycznie, i wśród intelektualistów, i wśród artystów, i wśród aktorów, i wśród księży, i wśród ateistów. Umiem się po prostu dostosować. Mam swoje poglądy, mam bardzo silne poglądy, ale myślę, że potrafię, z uwagi na to, że wykonuję pracę przewodnika, jadę autokarem z ludźmi o bardzo różnych poglądach, nie mogę ich drażnić moimi poglądami, więc muszę tak się zachować, że oni nawet nie mają pojęcia, na kogo ja na przykład głosuję. Nie? Bo to jest taki, musi być taki profesjonalizm. Ale właśnie potrafię się adaptować. Zauważyłem, że jak jadę na przykład do mojej rodziny, do Łańcuta, to od razu zaczynam tam już mówić troszkę po wschodniemu. Jak pojadę do Szopienic, do mojej drugiej rodziny od strony mojej mamy, czyli na Śląsk Górny, to jest tutaj dosłownie 2 kilometry stąd, to już obniża się głos i zaczynam godać po śląsku. Ale na przykład tutaj, będąc w tej chwili w Sosnowcu, który nie jest Śląskiem, to jest Zagłębie Dąbrowskie, gdzie nie ma nic to wspólnego ze Śląskiem, to na przykład tutaj mi ciężko jest po śląsku gadać, godać. Natomiast 2 kilometry dalej, kiedy się znajdziesz wśród mojego śląskiego ludu w moim hajmacie, to już jest zupełnie inaczej.
A jeszcze jest kwestia 9 piętra, tego, że właściwie jesteśmy ponad, widzimy Babią Górę z balkonu.
Widzimy tutaj kilka różnych krain, tak, bo widzimy Małopolskę, widzimy Podhale prawie, czy jakieś tam krainy górskie, no i widzimy Śląsk, bo ja tutaj teraz z drugich okien, tam mam Górę Dorotkę, taką w ogóle pogańską górę z czasów jeszcze epoki żelaza, na której są prawie jak w Biskupinie są kręgi. No, to mało jest znane. Tam było grodzisko kultury łużyckiej, tej samej, która stworzyła Biskupin. Obecnie jest tam taki barokowy, piękny kościółek świętej Doroty, nazywa się ta Góra Dorotka. No, to jest jeden z takich, można powiedzieć, olimpów polskich ziem, bo tam kiedyś przed chrześcijaństwem też było to miejsce religijne. Także mam taką piękną tutaj górę przed sobą i tam jest jeszcze Zagłębie. Ale w lewo z kuchni to już widać Siemianowice, widać Bytków, Telewizję Polską w Bytkowie i to jest już na Śląsku, takim rdzennym Śląsku, z którego moja rodzina od strony mamy pochodzi. Od strony taty pochodzę właśnie z Galicji. Jestem takim miszlungiem, jak się godo po śląsku, czyli takim mieszańcem, basztardem inaczej, jak to mówią, czyli łączę w sobie bardzo różne właśnie wątki. Jedną nóżką stoję w Galicji, drugą nóżką stoję właśnie na Śląsku, a jeszcze gdzieś tam po środku mam to Zagłębie Dąbrowskie, w którym mieszkam.